A obecnie przy łasce i pomocy Bożej pójdziemy do dobrego Słowa Bożego, aby się zastanowić nad niektórymi tekstami Biblii Świętej. Ale nim jeszcze przyjedziemy do naszych rozważań, chciałem się z braterstwem przywitać słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój Wam. Również chciałem przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego od zboru ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Dziękuję. Kochani braterstwo, hasło konwencji jednak zobowiązuje. Ja jestem dobry pasterz. I około tego będziemy chcieli kilka słów przy łasce i pomocy Bożej powiedzieć. A za podstawę naszych rozważań weźmiemy niektóre teksty z Biblii Świętej, bo jako badacze Pisma Świętego wiemy, że w Biblii są miejsca szczególne. Pierwszy do Koryntów, 13 rozdział to o czym? O miłości. Pierwszy do Koryntów, 15 rozdział to... A list do Żydów, 11 rozdział o bohaterach wiary, tak? I podsumowaniem 11 rozdziału listu do Żydów jest rozdział 12, pierwszy wiersz. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Święty apostoł Paweł, wspaniała postać Nowego Testamentu, od wzoru wytrwałości w wierze, w cierpieniu, jaki zostawili nam święci prorocy Starego Testamentu, przechodzi do postaci Pana Jezusa. I następny wiersz, list do Żydów, 12 rozdział, 2 wiersz mówi: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Boga. I te teksty, ten tekst będzie podstawą naszych rozważań, a temat nazwiemy sobie patrząc na Jezusa. Spróbujemy i w tej godzinie popatrzeć na tego dobrego pasterza. Bratestwo, Pan Bóg stworzył świat. Człowiek, będąc nieposłuszny Bożemu prawu, łamiąc Boże przykazania, ten świat uczynił takim, jakim on jest obecnie. Pierwszy człowiek, Adam, został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jako człowiek doskonały, pełny praw fizycznych, zdolności umysłowych. On, jak pamiętamy, rozmawiał nawet z Panem Bogiem. Słyszał Jego głos w ogrodzie Eden. Bóg uczył go Jego praw i zasad. Ale Pan, jak często podkreślamy, stwarzając człowieka, nie stworzył go maszyną, aby był mu bezwiednie posłuszny. Dając człowiekowi umysł, dał mu też wolną wolę podporządkowania się Bożemu prawu lub niepodporządkowania. Wolność oznacza prawo wyboru. Prawo dokonywania wyboru w postępowaniu. I to właśnie było próbą dla Adama. Adam sam dokonał wyboru, w następstwie czego poniósł odpowiedzialność za zły wybór, o czym czytamy w liście do Rzymian, 5 rozdziale, 18 i 19 wiersz. Przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo wielu dostąpi usprawiedliwienia. Braterstwo, tak więc tragiczna sytuacja, w jakiej obecnie świat się znajduje, to za to nie można winić Pana Boga. Kłopoty, choroby, w końcu śmierć, to wybór Adama. Adam wolał posłuchać podszeptów szatana niż Pana Boga. Ale braterstwo, my dzisiaj też nieraz często naszym życiem udowadniamy, że jesteśmy dziećmi Adama. Bo choć nieraz potępiamy Adama za jego wybór, to przecież ciągle zdarza nam się w życiu go naśladować. Jakże często mamy problem z wyborem pomiędzy chytrymi zapewnieniami szatana, a wspaniałymi obietnicami Słowa Bożego. Źródłem trudności i cierpień człowieka jest grzech. On rujnuje szczęście, zaciemnia umysły ludzkie, stępia sumienie, jakże często na naszych twarzach wyciska łzy rozpaczy. Człowiek sam jest niezdolny oprzeć się zakusowi szatana. Człowiek potrzebuje kogoś, kto mógłby go wyprowadzić z umysłowego zepsucia, z moralnego chaosu. Kogoś, kto uwolniłby go od więzów szatana. I na szczęście, braterstwo, Biblia mówi, że Pan Bóg jest Bogiem miłości. I Pan Bóg chce uwolnić człowieka. Chce go uwolnić spod przekleństwa śmierci. Ale Pan Bóg jest też Bogiem sprawiedliwości. Pan Bóg jest Bogiem prawym i świętym. A przecież to człowiek nie podporządkował się Bożemu prawu i musi umrzeć, zgodnie z pierwszą księgą Mojżeszową, 3:17. Ponieważ jadłeś, umrzesz. Bóg nie może przebaczyć człowiekowi, bo nie byłoby zgodne z jego zasadą sprawiedliwości. A w końcu, gdyby Pan Bóg raz przebaczył, to stworzyłby się precedens. Czego tylko raz, a nie czego tylko w tym przypadku. Braterstwo. Dlatego miłość, choć istniała, to nie mogła nic uczynić, dopóki sprawiedliwość nie została zaspokojona. Ale to, co miłość mogła uczynić w tamtym czasie, przed ofiarą Pana Jezusa, to zostawiała obietnicę. I chociaż skutkiem grzechu Pan Bóg pozbawił Adama raju, to jednak, jak często podkreślamy, nie pozostawił go bez nadziei. 1 Mojżeszowa 3:15 mówi: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je piętę. Jest to promyk światła, jest to obietnica, której człowiek mógł się uchwycić. Często podkreślamy w naszych rozważaniach, że jest to pierwsze proroctwo o Panu naszym Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci. A jakie było ostatnie? Pamiętamy? Ewangelia Jana, 11:49. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż by wszystek lud miał zginąć. A tego nie mówił sam od siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus ma umrzeć za naród. Braterstwo, przez całe wieki rodzaj ludzki starał się o własnych siłach przywrócić do społeczności z Bogiem. Kain i Abel składali ofiary. Potem miał w tym pomóc narodowi izraelskiemu zakon. Trzeba było jednak, aby druga osoba, która nie zgrzeszyła, zgodziła się dobrowolnie ponieść śmierć za wstępstwie tej, która przestąpiła prawo Boże. Taka była możliwość. Ale gdzie taką osobę znaleźć? Przecież Biblia podaje, List do Rzymian 3:23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Kaznodzieja Salomonowe 7:20. Nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko czynił dobrze i nie grzeszył. Proroctwo Izajasza 64:6. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie cnoty są jako szata splugawiona. Wszyscy więdniejemy jak liść, nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I właśnie dzięki niech będą Panu Bogu, że Jego Syn, nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, stał się dla nas tym dobrym pasterzem. Jest tą istotą, która mógł ponieść na swoim ciele grzech świata. To nasz drogi Zbawiciel, jak mówi święty apostoł Paweł w liście do Filipensów, 2:08, uniżył samego siebie, był posłuszny i to posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I list do Żydów, 2:14 mówi: skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on miał w nim udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I pamiętamy, braterstwo, że gdy nadeszło wypełnienie czasu, jak mówi święty apostoł Paweł w liście do Galatów, 4: Posłał Bóg Syna swego, który narodził się z niewiasty, aby wykupić i tych, którzy byli pod zakonem. I człowiek bogobojny, sprawiedliwy, taki jakim był niewątpliwie Symeon, w Ewangelii Łukasza dziękuję Panu Bogu, że oczy jego widziały zbawienie. Ewangelia Łukasza, 2:27. Przyszedł ten zatchnienia Bożego do ducha do świątyni, gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego. On wziął je na ręce swoje, wielbiąc Boga i mówiąc: wtedy puszczasz sługę swego w Panie według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie, którego przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość dla oświeci pogan i chwałę ludu izraelskiego. Symeon, to co tu brat wspominał poprzednio, miał dar proroctwa. Jego proroctwo to pożegnalna pieśń człowieka odchodzącego z tej ziemi, bo największe jego pragnienie zostało zaspokojone. Symeon zrozumiał powszechność zbawienia nie tylko Żydów, ale i pogan. Symeon błogosławi, czy jakoby gratuluje rodzicom dziecka, a jednocześnie zapewnia Marię, że droga jej syna będzie usłana cierniami. Wielu z jego rodaków uwierzy w niego, inni będą go zwalczać. Takie koleje życia Jezusa sprawią Marii niemałą przykrość. Odbiją się silnym echem, boleścią na jej sercu. Ale kochane siostry, wy tylko wiecie, co się przeżywa, gdy matka widzi śmierć, jaką jeszcze śmierć krzyżową niewinnego swojego dziecka. Zapewne to miał na myśli Symeon, mówiąc o mieczu. Ale to przecież krzyż kształtem też przypomina wbity w ziemię miecz. Podstawowy wiersz odnośnie okupowej działalności Pana Jezusa znajdujemy w 1 liście do Tymoteusza, 2:5. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Braterstwo, w tych wierszach jest podane kilka bardzo ważnych myśli. Jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Ten pośrednik złożył samego siebie jako okup za wszystkich. O tym ma być świadczone we właściwym czasie. Zastanówmy się pokrótce nad tymi punktami. Kim jest Pan Bóg? Jeden jest Bóg. Kim jest Pan Bóg, jeżeli chodzi o zbawienie, o pojednanie? Jak apostoł Paweł na to dokładnie sprecyzował. Zaczął od autora pojednania, którym jest Bóg. Ten Bóg jest jeden, a nie tak jak wierzono w pogaństwie. Pamiętamy wszyscy wystąpienie świętego apostoła Pawła w Areopagu, jak udowadnia istnienie jednego Pana Boga. Tak wierzyli Żydzi. Przeczytajmy stchnione słowa świętego proroka Izajasza, 45 rozdziału proroctwa od 20 wierszu. Zbierzcie się i przyjdźcie. Przystąpcie razem wy ocaleni z narodów. Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do Boga, który nie może wybawić. Zapowiedzcie i przestawcie sprawę. Niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował, czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego wybawiciela. Do mnie zwróćcie się wszystkie krańce ziemi, abyście byli zbawieni, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Braterstwo, Izajasz prorok mówi, że przyjdzie czas w następnych jeszcze wierszach, że zawstydzeni zostaną, że okryją się hańbą ci, którzy są wytwórcami bałwanów. Okryją się hańbą, bo prawo Boże mówi wyraźnie już w 5 Księdze Mojżeszowej, 6 rozdziale, 4 wierszu. Słuchaj Izraelu, Pan Bogiem naszym, Pan jedynie. Drugi punkt, mówiliśmy, to jeden pośrednik, człowiek Jezus. A więc między człowiekiem a Panem Bogiem pośrednik jest jeden, Jezus. Pośrednik jest między dwoma zwaśnionymi stronami. Rolę tę przyjął Pan Jezus, aby doprowadzić rodzaj ludzki do doskonałości. Apostoł Paweł wyjaśnia nam w liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, 13 wierszu, po co potrzebny jest pośrednik. List do Żydów, 9 rozdział, 13 wiersz. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół czerwonej jałowicy przez pokropienie usuwają skalanych i przewracają cielesną czystość, o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I jeszcze może 12 rozdział, 22 wiersz. Wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Krew Pana Jezusa, onego dobrego pasterza, przemówiła lepiej niż krew Abla. Bo krew Abla o co wołała? O sprawiedliwość. A krew Jezusa? O przebaczenie. Aby stać się pośrednikiem, Pan Jezus szedł na ziemię, narodził się z niewiasty, aby jego cena była równoważna. Następnie złożył ze siebie ofiarę jako okup za Adama, aby mógł podjąć się dzieła pośredniczenia między Panem Bogiem a ludzkością. List do Żydów, 10 rozdział, 10 wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. I Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 wiersz mówi, nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I trzecia, braterstwo, bardzo ważna rzecz, co wspominaliśmy. Dał samego siebie. Sam siebie dał. Czyli poświęcił się dobrowolnie, by złożyć swoje życie w ofierze jako cenę okupową. Umierając śmiercią na krzyżu, by wypełnić Bożą sprawiedliwość, jak też odkupić tych, którzy byli pod zakonem. Braterstwo. I znów powstaje pytanie. Kiedy Pan Jezus złożył życie swoje w ofierze? W niebie? Przy poświęceniu? Na krzyżu? Czy w dzień Pięćdziesiątnicy? Tak, ale okup był przejrzany, w znaczeniu przygotowany, obmyślany, przygotowany już w niebie. Na podstawie, mówimy to, słów apostoła Piotra, 1 rozdziału 10 wierszu, że był on przeznaczony przed założeniem świata. I rzeczywiście okup został złożony w Jordanie na początku misji Pana Jezusa. Pan Jezus trwał w tym dawaniu siebie przez 3,5 roku misji. Pamiętamy, braterstwo, tą historię? Kiedy Pan Jezus mówi, ktoś się mnie dotknął. Uczniowie odpowiadają, ludź się ciśnia, ty mówisz, że się ciebie ktoś dotknął. Dotknął się, bo moc ze mnie wyszła. Okup dokonany został na krzyżu. Kiedy Pan Jezus powiedział te pamiętne słowa, wykonało się. A to, co stało się w dzień Pięćdziesiąty, było zastosowaniem ceny okupu. Braterstwo, jak wielką okazał Pan Jezus dla nas miłość i dla całego rodzaju ludzkiego, godząc się odkupić, i to nawet grzeszników. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz mówi, że wszak Chrystus, gdy byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umiera za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś, dając dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Braterstwo, myślę, że nie tylko ja, Ale wiele z nas jest takich, którzy nieraz trudno nam zrozumieć, trudno nam taką miłość pojąć. Nam, którzy może nie jesteśmy nieraz gotowi obwiniać, posądzać, zdarzy nam się obmówić. Nam, którym tak ciężko przecież jest powiedzieć przepraszam. To obywatelstwo, że okup został sporządzony w niebie, przygotowany, przejrzany jakoby, mówią słowa, potwierdzają słowa naszego tematowego hasła i 10 rozdziału Ewangelii Jana, 17 i 18 wiersz. Dlatego Ojciec miłuje mnie, że ja kładę życie swoje, aby znowu je wziąć. Nikt mi go nie odbiera. Ja je kładę z własnej woli. Mam moc dać je, mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Tak więc, braterstwo, Pan Jezus nie utracił ziemskiego życia. Życie Panu Jezusowi nie zostało odebrane przez ludzi, bo przecież, jak sam oświadczył, mógł prosić o 12 legionów wojsk anielskich. Pan Jezus nie utracił życia, bo był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego powiedział, nikt mi go nie odbiera. Ja go kładę z własnej woli. Tak wyglądała sprawa Chrystusa, śmierci okupowej. Ani człowiek mu jego nie odebrał, ani Bóg tego nie żądał. Bóg tylko swojemu Synowi wskazał możliwość, sposobność wykazania lojalności w służbie. Gdy braterstwo chodzi, nadszedł czas jego śmierci, to on przecież nie powiedział, za co te swoje zasługi zasługuje. Dlaczego to uczynił? Gdy został wzbudzony do duchowej natury, to przecież nie utracił prawa do życia na ziemskim poziomie. On je jedynie złożył. On oddał samego siebie w posłuszeństwie Bogu. Jeżeli by przy zmartwychwstaniu obrał ziemską naturę, to miał do tego prawo. Ale otrzymanie ziemskiej natury z powrotem skasowałoby całe dzieło, jakiego by się podjął. Bóg nie przywrócił Jezusa do ziemskiego życia również dlatego, że nie byłoby to zgodne, nie byłoby to logiczne. Szczególne błogosławieństwo za szczególne posłuszeństwo. Zgodnie z wolą Bożą, on otrzymał duchową naturę, a prawo do życia ziemskiego z jej przywilejami jest tą ceną okupu, równoważną ceną za utracone życie Adama. I w tym znaczeniu obecnie Pan Jezus jeszcze nie odkupił wszystkich ludzi, bo przecież w dalszym ciągu widzimy, że są choroby, jest śmierć. On dał samego siebie w dokonaniu ofiary, jaką uczynił na krzyżu. Lecz jeszcze ta ofiara za rodzaj ludzki nie została zastosowana. To Pan Bóg zadecyduje, kiedy i za kogo zastosuje te zasługi. Dopiero w przyszłości, niedługo już jak wierzymy, po wyborze Kościoła, zasługa ta będzie na korzyść świata. Ale nie za cały świat, tylko, jak mówił brat w pierwszym naszym temacie, za drugie owce, za tych, co będą chcieli wejść w przymierze z Nim podczas tysiącletniego królestwa. W tysiącleciu wszyscy zostaną wzbudzeni, ale nie wszyscy otrzymają prawo do życia. Ale każdy, kto zechce, będzie mógł podjąć dalsze kroki na drodze restytucji. Zastanówmy się, braterstwo, jak wiele uczynił dla nas Pan Jezus. Jak wiele czyni dla nas w codziennym życiu ten dobry pasterz. A my to wszystko otrzymujemy darmo. Otrzymujemy jako dar. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz mówi, zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Co to jest dar? Dar to jest to, na co nie zasłużyliśmy. Coś, co nam się nie należy. Popatrzmy, braterstwo, jeszcze raz na te słowa. Zapłata za grzech jest śmierć. Braterstwo, jak pogodzić te słowa z pierwszym listem Jana, 5:16? Jeżeli ktoś widzi, że brat jest, jak popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niechże się modli. Bóg da mu żywot, to jest tym, który nie popełnia grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. To jak, braterstwo? Czy kara za grzech jest śmierć, jak pisze święty apostoł Paweł? Czy są grzechy na śmierć i nie na śmierć, jak mówi Jan, apostoł? Kto ma rację? Tak, braterstwo, kara za grzech jest śmierć. Tak było w przypadku Adama. Doskonały człowiek w doskonałych warunkach przestąpił prawo Boże i poniósł śmierć. Przed Bożym sądem każdy grzech jest śmiertelny. Bóg jednak, jak mówimy, zamierzył odkupienie Adama i rodzaju ludzkiego przez Jezusa. Boże wymagania przez Pana Jezusa zostały zaspokojone. Rodzaj ludzki znalazł się w innych rękach. Jezus w słusznym czasie będzie sądził wszystkich ludzi pod warunkami nowego przymierza. W chwili obecnej wszyscy, którzy rozpoznają łaskę Bożą w Jezusie, są jakoby wyrwani z grzechu adamowego i postawieni na nowej próbie, w której to nasze odziedziczone niedoskonałości i słabości są traktowane jako przebaczalne grzechy, oprócz tych rzeczywiście grzechów dobrowolnych. Jak Biblia Święta mówi, mamy ten skarb w naczyniach glinianych, przeciekających. Czasem nawet najgorliwsi z nas muszą iść do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i przebaczenia. Przeczytajmy list do Żydów, 4:16. Przystąpmy z ufnością, z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Grzechy, które mogą być przebaczone, to te, które zostały popełnione z nieświadomości. Grzechy nieprzebaczalne to te, które zostały popełnione zupełnie świadomie. Tacy, co doszli do poznania dobrego i złego, sprawiedliwości i grzechu, a potem jednak obierają grzech, nie ze słabości ciała, ale z powodu lubowania się w nieprawości, tacy nie mogą mówić, że ich grzechy są nieświadome. Każdy grzech dobrowolny, rozmyślny, popełniony do dojściu do wyrozumienia jest grzechem na śmierć. Najwięcej jednak, myślę, popełniamy grzechów takich mieszanych. Mamy nowy zmysł, ale w śmiertelnych ciałach. Znajomość nasza też nie jest doskonała. Warunki, w jakich nam przyszło żyć, wpływ świata, szatana, powodują, że nasze grzechy są częściowo świadome. I na ile są one świadome, braterstwo, nie pozostaną odpuszczone bezkarnie. Otrzymamy za nie karanie, otrzymamy za nie chłostę. A jeżeli pomimo karania nie zaprzestaniemy, to wynik może być smutny. Braterstwo, słowo okup z greckiego antilutron, to znaczy odpowiadająca, równoważna cena. Ofiara Jezusa tego dostarczyła. Bez grzechu, kuszony przez szatana, nie upadł. On przelał krew za nas. Spływająca krew na ziemię z przebitego boku dowodzi, że nie tylko ludzkość została odkupiona, ale odkupiona została też ziemia spod przekleństwa i spod rodzenia cierni i ostu. Hańba publicznego krzyżowania jako złoczyńcy była w tym celu, aby doświadczyć Pana Jezusa, czy jest gotowym oddać swoje życie, aby też udowodnić godność otrzymania chwały. Braterstwo, od kogo Pan Jezus odkupił człowieka i dla kogo? Pamiętajmy, abyśmy nigdy nie myśleli, że Pan Jezus odkupił człowieka od szatana. Bóg nigdy nie uznał szatana za władcę ludzkości. to boska sprawiedliwość dotknęła naszych rodziców przekleństwem śmierci. Skoro boska sprawiedliwość wydała wyrok odbierający człowiekowi życie, to boskiej sprawiedliwości trzeba była, aby została zapłacona cena okupu. Jak za więźnia ma być zapłacona kara pieniężna, to przecież sądowi, a nie stróżowi więzienia. To pięćdziesiątnica była dowodem, że Bóg przyjął ofiarę Chrystusa, bo została zastosowana za wiernych wieku Ewangelii, czego dowodem było zesłanie Ducha Świętego. Zagadnienia okupu nie należy mylić z zagadnieniami ofiary za grzech. Bo święty apostoł Paweł wyjaśnia, jakie ofiary w Starym Testamencie były ofiarami za grzech, wskazującymi na ofiarę Chrystusa. List do Żydów, 13 rozdział, 11 wiersz mówi: albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosił do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, uświęcając lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Braterstwo, pamiętamy, co było poza obozem? Poza obozem byli trędowaci. Poza obozem byli cierpiący na choroby wywołujące nieczystość. Poza obozem kamienowano przestępców. Pamiętamy nawet, gdy Rahab z rodziną po zburzeniu Jerozolimy szła do obozu izraelskiego, to był pewien okres czasu, takiej kwarantanny jakoby, nim mogła wejść do społeczności izraelskiej. W ten sposób również wracali żołnierze po bitwie. Zanim wolno było im wejść do obozu, to przez 7 dni oczyszczali się poza obozem. I na tym właśnie miejscu też była, pamiętamy, poza obozem, w jakimś jednym miejscu czystym, sprawowana ofiara czerwonej jałowicy. List do Żydów, 10 rozdział, 8 wiersz mówi: najpierw mówisz, nie chciałeś, nie upodobałeś sobie ofiar krwawych, darów, całopaleń, ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowił drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Święty apostoł Paweł wymienia nam, braterstwo, różne ofiary składane pod prawem zakonu, które przedstawiały lepszą ofiarę, ofiarę Pana Jezusa. Ze słów przeczytanych można wnosić, że Bóg przewidział pojawienie się klasy, która będzie członkiem ciała Odkupiciela. Klasy, która będzie przechodziła podobne próby i doświadczenia, takie jak ich Pan i mistrz. I podobnie ci bracia, to wy braterstwo, wierni wieku ewangelicznego, zostali zaproszeni, aby składać swoje ciała. Bóg nie żąda od nas ofiar. Nie żąda. Ale nazywa to rozumną służbą. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego, abyście umieli odróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jednak, braterstwo, nie znaczy, że my, jako jednostki, jako wierni wieku ewangelicznego, składamy ofiary za grzech. My nasze życie składamy Panu Bogu jako dar, które On przyjmuje przez zasługi Pana Jezusa. A dopiero w przyszłości te dary będą stanowić ofiarę, jakiej kapłan udzieli światu. Kochani, braterstwo, jeśli kochamy Pana Boga, nasza tu obecność na to wskazuje, jeżeli pragniemy być w Jego Królestwie, to ta rozumna służba z listu do Rzymian To poświęcenie Panu i trwanie w Nim jest jedyną drogą do chwały. Bo tak mówi święty apostoł Paweł w pierwszym do Kolosan, pierwszym rozdziale, 24 wierszu. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę, dopełniam na ciele moim niedostatków ucisków Chrystusowych za ciało, które jest Kościół. Pamiętajmy, braterstwo, tylko, że Kościół uczestniczy w cierpieniach, a nie uczestniczy w okupie. Śmierć Pana Jezusa była okupem. Ale to, że Pan Jezus został potraktowany jako grzesznik, wyszydzany przez faryzeuszy i nauczonych w Piśmie, to, że zdradził go jego towarzysz, był w tym ofiarą za grzech rodziny ludzkiej. Wystarczająca cena do zapłaty zawierała się w okupie, ale przez to, że dzielił cierpienia z potrzebującymi, udowodnił, że jest przygotowany do naprawy rodzaju ludzkiego. Bo dobry lekarz to taki, który nie tylko zna chorobę, zna ból, ale też zna ból pacjenta, zna jego całą sytuację. To, że od ludzi został odrzucony, dowodzi, że czekał na nagrodę od Ojca. Śmierć Jezusa płaci karę za grzech Adama. Śmierć Jezusa uwalnia ludzkość z grobu. 3,5 roku życia Jezusa to zasługi, które będą użyte do usunięcia skutków grzechu wśród zbudzonej ludzkości. Tak też życie Kościoła, życie wasze, braterstwo, poświęcone wasze życie, będzie dowodem, że pomimo panowania ciemności możliwe jest pełne oddanie się Panu Bogu. To już było, braterstwo, pokazane w pewnym obrazie Starego Testamentu w pierwszej księdze Mojżeszowej, 21 księga Mojżeszowa, 21 rozdział i 22 wiersz. W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojsk, do Abrahama tak: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Przysięgnij mi więc tu teraz na Boga, że nie zdradzisz ani mnie, ani potomka mego, ani rodu mego. Takie dobrodziejstwo, jakie ja wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i ziemi, w której jestem gościem. Wtedy Abraham odpowiedział: przysięgam. A gdy potem Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę studni z wodą, którą gwałtem zajęli słudzy Abimelecha, Abimelech odpowiedział: nie wiem, kto to uczynił. Ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym, ja również nie słyszałem o tym do dnia dzisiejszego. Wtedy Abraham wziął owce i woły i dał Abimelechowi. I obaj zawarli przymierze. Abraham zaś odłączył 7 jagniąt z szczody osobno. Abimelech pyta Abrahama: na cóż te 7 jagniąt tu odłączyłeś? A on odpowiedział: przyjmij te 7 jagniąt z rąki mojej, aby były świadectwem, że ja wykopałem to studnię. Studnia wody żywej, prawda, pochodzi od Pana Boga. Pan Bóg wykopał tą studnię. Tą studnią mamy, możemy czerpać nauki, to jest Słowo Boże. Byli tacy na przestrzeni wieków, którzy chcieli zasypać tą studnię. Abraham mówi: postaw 7 jagniąt osobno. One będą świadczyły, że ta studnia należała do mnie, że to Pan wykopał tę studnię. Te 7 jagniąt, myślę, przedstawia nam Kościół wieku Ewangelii. Paterstwo to wy, wasze życie poświęcone dowodzi, że przez cały czas, jeżeli ktoś pragnie z całego serca Panu Bogu służyć, jest to możliwym. Jednak, braterstwo, aby nasza ofiara była całkowita, była zupełna, to musi mieć pewne warunki. Nie będzie ona taką, jeżeli będziemy się trzymać kurczowo naszych praw i przywilejów. Jak się uniezależnię od rodziców, to wtedy będę służył Panu Bogu. Jak skończę szkołę, to wtedy będę miał więcej możliwości, więcej wolnego czasu, to już wtedy będę służył Panu Bogu. Oj, pierwsza praca to taka duża odpowiedzialność. Przyjdą spokojniejsze dni. To wtedy się poświęcę i będę służył Panu Bogu. Jak odchowam dzieci, to wtedy będę miał więcej czasu i wtedy już cały czas poświęcę Panu Bogu. No teraz to ja się muszę zająć rodzicami w podeszłym wieku. Po śmierci rodziców. To już cały czas poświęcę Panu Bogu. Najlepiej to jak będę na emeryturze. To już cały czas poświęcę Panu Bogu. I tak braterstwo, czas szybko mija. Możliwości służby mijają. Dlatego nie odkładajmy naszej gorliwości, naszego oddania się Bogu na przyszłość. Gdy pamięć będzie słabnąć, gdy oczy będą mało widziały, gdy zdrowie już nie pozwoli wybrać się na konwencję. Umierając z Jezusem, mamy udział w dziele gwarantowania nowe przymierze dla rodzaju ludzkiego. Rozpocznie ono swoją działalność, gdy zakończy się ofiara Kościoła. Gdy ofiara za grzech będzie zupełna, wtedy okup zostanie zwolniony z przypisania Kościołowi, a Chrystus użyje swojej okupowej ceny, aby zmazać grzech człowieka. Oby udziałem naszym braterstwo były słowa zapisane w proroctwie Izajasza w 58 rozdziale i 10 wierszu. Proroctwo Izajasza, 58 rozdział, 10 i 12 wiersz. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jako południe. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było zamieszkać. Bracie, siostro, a jak na Ciebie mówią w zborze? Naprawiaczem? Odnowicielem? Aby na takie miano sobie zasłużyć, uczmy się pilnie w szkole Chrystusowej. Zastanówmy się nad swoim życiem, choćby dziś. Czy robię wyłomy w murze, czy naprawiam wyłomy? Księga Nehemiasza, 6 rozdział, 1 wiersz mówi: odbudowałem mury, a nie pozostała w nich żadna wyrwa. Amos 9:11: podniosą upadającą chatkę Dawida i zamurują jej pęknięcia. Braterstwo, ja wiem, że to są znaczenia symboliczne, które dzisiaj sobie może pozostawimy, ale wyrabiajmy w sobie te cechy odnowicieli, naprawiaczy wyłomów. Bracie, jeżeli zobaczysz pęknięcie w moim życiu, w życiu siostry, postaraj się to zamurować. Odnówmy wały wiary od dzisiejszej konwencji. Od konwencji w dniu dzisiejszym. Odnówmy nasze wały wiary, nadziei, miłości. Czy może przyjechałem tu po to, aby zobaczyć pewne pęknięcia, aby potem o tych pęknięciach, niedociągnięciach wszyscy wiedzieli. Pamiętajmy tylko, że dziś Pan wybiera swój lud. Pan wybiera klasę, która w przyszłości będzie pomagać, współczuć, odbudowywać. Jeżeli dziś się tego nie zaczniemy uczyć, to kiedy? To tylko będzie znaczyło, że do tej pracy nie będziemy się nadawać. Kochani braterstwo, przy zakończeniu naszych rozważań popatrzmy jeszcze raz na Jezusa, na tego dobrego pasterza. Czytaliśmy list do Żydów, 12 rozdział, 2 wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na hańbę. Jak rozumiemy ten wiersz? Przeczytam jeszcze raz. patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż. O jakiej radości tu może być mowa? Myślę, braterstwo, że stanie się to dla nas jasnym, jeżeli ten tekst przeczytamy ze starego tłumaczenia. List do Żydów, 12 rozdział, 2 wiersz. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotą. Który nie zamiast doznać należnej radości, ale dla wystawionej radości. Chrystus dla wystawionej radości podjął krzyż. Braterstwo, co było tą radością? Na pewno było to radość spełnienia służby przyjemnej Panu Bogu. Po drugie, radość z odkupienia rodzaju ludzkiego, z niewoli grzechu i śmierci. Po trzecie, radość, że przez dokonane odkupienie zostanie przez Boga dane mu stanowisko króla i kapłana świata. Radość ta właśnie, że to będzie nie tylko powrót do chwały, lecz jeszcze większe zaszczyty i nie tylko On, ale Chrystus w was, mówi, nadzieja onej chwały. Cała ta jednak radość Pana Jezusa, cała ta jednak radość nasza została uwarunkowana, czyli uzależniona od Jego pełnego posłuszeństwa. Dlatego, braterstwo, patrzmy na Chrystusa, patrzmy na tego dobrego pasterza, uczmy się od Niego, jakiego wspaniałego dzieła dokonał. Dlatego, gdy nieraz staniemy przed tą przysłowiową ścianą, gdy trudności doświadczenia przygniatają nas aż do ziemi, gdy nieraz, bracie, siostro, w swoim życiu zaczniesz wątpić w Bożą miłość, to popatrz długo i uważnie na krzyż. Pan za mnie życie dał, krew drogą przelał swą, by mnie odkupić, móc odkupić mnie i wzbudzić duszę mą. On dla mnie życie oddał swe. Czy ja odwdzięczam się? Swojego Ojca dom, chwalebny Jego tron, opuścił, stąpił tu do niskich naszych stron. On dla mnie zgodził się. Czy ja wyrzekam się? On cierpień tyle dla mnie zniósł, więcej niż człowiek zna. On hańby gorzkie pił z kielicha aż do dna. On dla mnie męki cierpiał te. Czy ja dla Niego cierpieć chcę? Przeczytajmy słowa świętego apostoła Piotra. Podpowiada nam apostoł, jak ma wyglądać nasze chrześcijańskie życie. 1 Piotra, 4 rozdział, od 12 wierszu. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście się podczas objawienia chwały Jego radowali i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, złodziej, złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpisz jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się sąd rozpoczął od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny grzesznik gdzie się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czynią, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Dlatego, braterstwo, życzyłbym wszystkim błogosławieństwa Bożego, wytrwania w tym poświęconym życiu, wytrwania w trudnościach, cierpieniach. Wszyscy wiemy, że nieraz jest trudno. Ktoś powiedział, że gdy stanę samochodem przed przejazdem kolejowym i patrzę na zamknięty szlaban przejeżdżające pociągi, są różnej długości, prawda? Są i 4 wagony, jest i 40 wagonów. Ale każdy pociąg ma swój ostatni wagon. Tak naprawdę to jest w naszym życiu, prawda? Jedni może mniejsze trudności zdawały się na pozór, drudzy większe, ale każdy z nas ma ten ostatni wagon. Coś, co powiedział, no żeby nie to, to już by było dobrze. Ale braterstwo, złóżmy nasze ufność, złóżmy nasze życie w tym dobrym pasterzu. On nas doprowadzi. A jeżeli nie będziemy mogli się spotkać na takim rozważaniu jak dzisiaj, abyśmy się mogli spotkać tam, poza zasłoną, na tych wspaniałych, niedzielonych niwach, aby nikogo z nas tam nie zabrakło, abyśmy mogli spotkać tam naszych bliskich, czego wszystkim życzę, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.